aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest wiceminister klimatu i środowiska, pan Jacek Ozdoba, Suwerenna Polska. Szczęść Boże. Witamy, panie ministrze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalona Maryja we wszędzie.
Teraz i zawsze. Niemieckie firmy w nielegalny sposób przywiozły do Polski 35 tysięcy ton odpadów. Obecnie znajdują się one w ponad 7 lokalizacjach naszej ojczyzny. Do ich wywiezienia potrzeba 2000 tirów. To wiemy. Co dalej z tymi odpadami? W jaki sposób one się znalazły w Polsce? Czy ze strony również i polskich firm, podmiotów były jakieś, które były zaangażowane w ten proceder? Jaka przyszłość tych odpadów zdeponowanych, złożonych w naszej ojczyźnie?
Przede wszystkim to jest sprawa historyczna. To znaczy można powiedzieć, że to jest stan zostały. To część z tych odpadów pochodzi jeszcze kilka lat temu, na przykład jest dane składowisko, gdzie zakończyło się postępowanie. A podczas tego postępowania elementem, czy właściwie kluczowym sprawcą były firmy, podmioty niemieckie, które zgodnie z prawem o transgranicznym przemieszczaniu pomiędzy krajami Unii Europejskiej odpowiadają kraje, które wysyłają, w tym wypadku Republika Federalna Niemiec. Więc w związku z tym, że zalegają niemieckie odpady, podejmowaliśmy dialogi, rozmowy ze stroną niemiecką. To była korespondencja wysyłana 2 lata temu, 3 lata temu ze strony niemieckiej. I tymczasem spotykaliśmy się, można powiedzieć, ze ścianą. W żaden sposób Niemcy nie poczuwają się do odpowiedzialności. Stąd postanowiłem, że formuła się już wyczerpała dialogu i będziemy przygotowywali skargę do TSUE, czyli do Trybunału, który ma rozstrzygnąć ten spór, jeżeli oczywiście do niego dojdzie, a Niemcy wcześniej tego nie uprzątną. No nie ma absolutnie zgody na to, żeby niemieckie odpady jechały czy zalegały w kraju. Tutaj ważnym elementem jest uszczelnienie systemu granic, bo to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, to jest stan już zostały, to jest historia. To jest 2015 czy jeszcze wcześniej niektóre tych składowisk były zwożone. A to, co w tej chwili wprowadziliśmy, to zaostrzenie kodeksu karnego, podniesienie dolnej i górnej granicy odpowiedzialności karnej, kary finansowe, to jest kodeks karny, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i bardzo ważne, wprowadzenie uszczelnienia geolokalizacji, to jest system SENT. Mówiąc wprost, chodzi o to, że każdy, kto importuje na przykład dane surowce do Polski, a będzie chciał przywieźć nielegalnie odpady do Polski, po prostu będzie identyfikowany, czy też będzie łatwiej go złapać. Ten system sprawdził się w przypadku mafii paliwowej i przełożyliśmy go na odpady i rok funkcjonowania pokazuje, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Także uszczelniliśmy granice, ale mamy problem z tym, co zalega. I tu właśnie liczymy na to, że strona niemiecka podejmie ten temat i poczuje się do odpowiedzialności.
Jak długo może trwać pewnego rodzaju procedowanie, również i domaganie się sprawiedliwości w tym zakresie?
No niestety to jest długotrwały proces, dlatego już nie będziemy zwlekali. Ja naprawdę podejmowałem formę dialogu i zarówno wysyłaliśmy to do pani minister, byłej, obecnej minister, która jest w rządzie Republiki Federalnej Niemiec. Odpowiedzi są bardzo żenujące, typu, że to sprawa landowa, landy przepychają się, że to sprawa krajowa. Więc no już nie ma na to ani nikt szczególnie ochota, ani nikt czasu. No, traktujemy się poważnie. Znaczy, Niemcy dużo mówią o ekologii, mówią o kwestiach z hitem, o samochodach elektrycznych, o jakichś takich dodatkowych podatkach, jak ETS rozszerzono na wszystko, co jest możliwe. A tymczasem tolerują przestępczą działalność, bo jak to jest sytuacja, kiedy ktoś nielegalnie przywiózł do drugiego kraju i ponoszą odpowiedzialność. Także faktura jest wystawiona dzisiaj na Berlin, będziemy czuwać nad tym. Dam przykład, że na przykład Brytyjczycy, gdy takie odpady przywieźli, sprzątnęli, po prostu zapłacili za to, że tutaj nielegalne odpady i liczyłem na to, że Niemcy też to zrobią, ale jak widać, no Niemcy podchodzą do tego tematu jako typowi hipokryci, czyli nie widzę problemu, jeżeli tylko z ich kraju coś wyjedzie.
Jak pan minister wspomniał, w ostatnich latach w Polsce podniesiono górną i dolną granicę kar za przestępstwa środowiskowe. I jeśli chodzi chociażby o nasze lasy, gdzie niejednokrotnie widzimy różnego rodzaju dzikie wysypiska śmieci, czy też kierowców, którzy przejeżdżają i z bagażników swoich samochodów do lasu, o zgrozo, jakże to karygodne, wyrzucają śmieci. Jakie są tutaj rozwiązania, oprócz tych nieustannie edukujących społeczeństwo, ale również i prawne rozwiązania w tym zakresie, aby tego rodzaju procederów karygodnych było jak najmniej, aby ich w ogóle nie było?
W przypadku oczywiście przestępstw środowiskowych podjąłem decyzję, aby to były kary mrożące, to znaczy nieuniknioność kary i oczywiście jej wysokość. Jeżeli chodzi o tą mniejszą skalę zaśmiecania, to podwyższyliśmy możliwość kary do 5000 zł z kodeksu wykroczeń, ale to od razu uspokajam, jeżeli to jest większa skala, na przykład ktoś wyrzuca kilka worków z samochodu czy materiał budowlany do lasu, no to już jest kodeks karny, więc naprawdę no te kary są bardzo surowe, ale wykrywalność jest ważnym elementem, stąd Lasy Państwowe na przykład instalują fotopułapki. Miejsca, gdzie tego typu działalność może być nielegalne składowiska, czy wiemy, że może dojść do nieprawidłowości, tak też jest. Ważnym instrumentem do walki z takimi sytuacjami jest możliwość stosowania takiego formularza interwencyjnego. To już kilka tysięcy. Na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, czy poprzez aplikację mObywatel, Państwo mają możliwość zgłoszenia anonimowego nieprawidłowości w środowisku. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu roku sprzątnięto ponad 350 takich składowisk. Czyli po prostu ktoś zgłaszał i akurat gminy otrzymywały taką informację, nie wiedziały o tym, była możliwość sprzątnięcia, więc my podejmujemy działania zarówno pod względem wykrywalności, również policja jako jeden z elementów dotyczących statystyka to raportowanie to też weryfikacja, czy te działania były podjęte, dała jako priorytet zwalczanie przestępczości środowiskowych. To bardzo ważne, bo policja, Straż Miejska, wszystkie możliwe służby uczestniczą właśnie w tym, a wiemy, że gospodarka odpadowa czy w mniejszej, czy też w dużej skali, to jest absolutnie trudny temat pod względem też przestrzeni przestępczej. Stąd stanowczy nasz głos w tej sprawie i kodeks karny, kodeks wykroczeń i szereg innych instrumentów, których zwalczamy przestępczość.
Sprawa czystego środowiska to również bez wątpienia kwestia energetyki, która, jak mówią niektóre środowiska, ma niebagatelny wpływ na jakość tego środowiska, które nas otacza. Transformacja energetyczna byłaby konieczna i bez kryzysu klimatycznego, mówił w czwartek w Koninie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Zauważył, że Polska musiałaby przejść transformację energetyczną, nawet gdyby nie było funduszy europejskich. Panie ministrze, jak pan na to spogląda?
No to oczywiście zwróćmy uwagę, że jeżeli chodzi w ogóle o podejście europejskie, to transformacja to jest takie hasło, które są taki ładnie opakowany cukierek, który jest tak naprawdę trucizną. Dlatego, że zwróćmy uwagę na kwestię bezpieczeństwa energetycznego. W najbliższą niedzielę suwerenna Polska razem z ministrem Zbigniewem Ziobrą udaje się na Dolny Śląsk. Będziemy rozmawiali o Turowie. 2 lata temu Unia Europejska stwierdziła, że możemy wyłączyć 5% energii elektrycznej w naszym kraju. Stabilne źródła energii to węgiel, gaz i atom. Gazu nie chcemy, bo to wiadomo uzależnienie od Rosji, a tam wiele lat jeszcze perspektywy do wybudowania. Więc jedyne bezpieczeństwo to jest węgiel. Japonia na przykład nie posiada złóż węgla, a tymczasem ten kraj, który jest przecież ikoną nowoczesności, buduje nowoczesne elektrownie węglowe po to, aby dostarczyć swoim rodakom właśnie prąd. I Unia Europejska do tego podchodzi w bardzo prosty sposób. Unia Europejska chce stworzyć warunki dla gigantycznego biznesu lobbystów, którzy zarabią na panelach fotowoltaicznych, na wiatrakach, na pozostałych, na pompach ciepła, zmuszą Polaków i Europejczyków do tego, żeby odchodzić od węgla na rzecz gazu. To była strategia Nord Stream 1, Nord Stream 2. A OZE, nikt nie jest przeciwko OZE. Wiatraki daleko od zabudowy, czy też panele fotowoltaiczne, to jest uzupełnienie miksu. To jest stabilne źródło, nie zawsze wieje, nie zawsze świeci. Mówienie o tym, że jakikolwiek kraj miał być przymusowa transformacja, jest czymś absurdalnym, dlatego że można inwestować w nowoczesne technologie bezpieczne, a najważniejsze jest suwerenność i bezpieczeństwo, i przede wszystkim bezpieczeństwo ekonomiczne. Polska rodzina dzisiaj płaci miliardy złotych, które wypływa z polskiego budżetu na ETS. Program 500+, swojej teraz obecnie jeszcze odsłonie, kosztuje 40 miliardów złotych. Z polskiej gospodarki wypływa ponad 30 miliardów za granicę do europejskich spekulantów, którzy narzucają na nas ten euroharacz, czyli ETS. Sami Państwo widzicie, jakie to są kwoty.
Koszt dla Polski wprowadzenia pakietu Fit for 55 do roku 2030 to jest około 2,5 biliona złotych. Premier Sasin mówił, że wyliczenia związane właśnie z kosztami na jednego Polaka równają się 64 tysiące na głowę każdego obywatela Polski. Czy nas stać na to, żeby ponieść takie koszty?
Nie, oczywiście nie. To jest 256 na polską rodzinę, ale niestety ojcze i szanowni słuchacze Radia Maryja, no to już jest nieaktualne, więc najprawdopodobniej to będzie więcej. Zakaz rejestracji samochodów spalinowych, za chwilę zakaz posiadania pieców gazowych czy instalowania. Za chwilę będzie ETS na budynki, ETS na paliwo, ETS na prąd zwiększony, ETS na loty. No, na każdą sferę życia będziemy mieli za chwilę dołożony podatek, który spowoduje gigantyczną drożyznę. No bo jak nawet sytuacja, kiedy węgiel jest niedobry, gaz jest niedobry, drewno jest niedobre, za chwilę tylko jedy wyłącznie będzie pompa ciepła. Nikt nie ma nic przeciwko pompa ciepła. Ale to Polacy powinni zdecydować, jaką formą to się ogrzewa, że to samo z czym jeżdżą. Jak sobie ludzie w Brukseli wyobrażą, może oni sobie wyobrażają, by ich stać, chociaż dla bogaczy jest prezent, bo na przykład zakaz rejestracji samochodów spalinowych nie obejmie Ferrari, no ale obejmie normalne samochody. Średnia długość życia, czy właśnie może nie życia, tylko średnia w wieku samochodów w Polsce to jest 14 lat. No to jak my chcemy w tej chwili wprowadzać, że wszystkie samochody mają być elektryczne, ale ci, którzy posiadają samochód, będą płacili drożej, dlatego że ma być dołożone ETS na paliwa. W 2026 to ma być ponad 600 milionów euro narzuconego podatku na paliwa. Mówimy tu o drożyźnie, wykluczeniu komunikacyjnym, katastrofie dla polskich rodzin. No, bloki z wielkiej płyty, w których większość Polaków żyje, mają być opodatkowane, bo one są nieekologiczne, są tak zwanymi wampirami energetycznymi. No, Unia Europejska wyznacza cel, ale nie widzi człowieka i to jest przerażające.
Bruksela wymaga od Polski pewnych działań, natomiast pytanie, czy daje wsparcie, którego Polska potrzebuje?
No, to jest oczywiście takie wsparcie, że ta jedna euro, która płynie do Polski, po prostu będzie wyprowadzana w ramach na przykład pompy ciepła, która będzie niemiecka. Więc to jest tylko i wyłącznie taka jedna, można powiedzieć, ściema, dlatego że kiedy podpisujemy tą umowę, mamy otrzymać te pieniądze, to te pieniądze nie pójdą na cele większości, które Polacy by chcieli, tylko pójdą na przykład na wiatraki, na panele fotowoltaiczne, na ten biznes, na którym zarabią kraje europejskie, najbardziej oczywiście Niemcy, bo gdy zobaczymy, kto jest największym producentem pomp ciepła, oczywiście niemieckie firmy, gdy zobaczymy te panele fotowoltaiczne, to przemysł motoryzacyjny i pozostałe, no oczywiście nie, na pewno nie jest to Polska, więc no, my widzimy, że te pieniądze wypłyną. Poza tym ważne jest to, że koszty życia na Polaków będą tak gigantyczne, że jeżeli my to wszystko przeliczymy, doprowadzimy absolutnie do katastrofy. Stąd bardzo silne stanowisko suwerennej Polski, która od początku do końca przestrzega, że Unia Europejska podąża w tą stronę, również z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne, a 24, czy właściwie okres wojny na Ukrainie, czy wybuch tej wojny na Ukrainie, tylko przez miesiąc oprzytomnił europejskich biurokratów, a zamiast zwolnić pociąg o nazwie Fit for 55 jeszcze przyspieszyli, co oznacza naprawdę duże ryzyko suwerennościowe dla krajów Unii Europejskiej.
Pytanie, panie ministrze, czy to jest droga jednokierunkowa, czy też jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji, czy też to, o czym pan mówi, jest po prostu kwestią przyszłości, która prędzej czy później nas spotka?
No, to jest oczywiście pytanie, na ile siły polityczne, te, które reprezentują naprawdę wyborców, będą miały siłę przebicia w europarlamencie, na ile przyszłoroczne wybory parlamentarne do europarlamentu będą miały znaczenie. Oczywiście krajowe też zawsze mają znaczenie, bo to jest reprezentowanie na szczytach przez państwa członkowskie. No my jako kraj powinniśmy absolutnie wetować wszystkie te rozwiązania, które szkodzą. Ja podejrzewam, że jednak dojdzie do dużych napięć społecznych, no bo to nie tylko dotyczy Polaków, dotyczy to wszystkich Europejczyków. Te koszty życia będą na tyle wysokie, że wdrożenie tego typu szaleńczej ideologii po prostu nie będzie możliwe z powodu po prostu buntów społecznych lub też bezpieczeństwa energetycznego. No ale nie jest tajemnicą, że w Parlamencie Europejskim korupcja czy właściwie gra interesów jest na pierwszym miejscu, a nie dobro Europejczyków. Stąd liczę na to, że Unia Europejska powróci do swoich korzeni, do korzeni, których państwa członkowskie mają znaczenie i jesteśmy jedną dużą drużyną europejską, ale państw, a nie jednego landu, tak jak to chce umowa koalicyjna Republiki Federalnej Niemiec, która wprost ma zapisane. Scholz wprost ostatnio to mówił, że Unia Europejska ma być państwem, które będzie decydowało za inne państwa, czyli tak naprawdę rola parlamentów krajowych, rola posłów wszystkich będzie po prostu sprowadzona tylko i wyłącznie do Brukseli. Wiadomo, że Bruksela jest kierowana przez większość związaną z niemieckimi politykami.
Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, Suwerenna Polska, naszym gościem. Panie ministrze, dziękuję za spotkanie.
Z Panem Bogiem dziękuję.
Z Panem Bogiem Bóg zapłaci.